Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Actionable Gamification Beyond Points.
Badges and Leaderboards Yukai Cho to książka z pogranicza projektowania doświadczeń użytkownika, psychologii motywacji i strategii biznesowej.
Jej celem nie jest nauczenie, jak mechanicznie dodawać punkty, odznaki oraz rankingi do produktu.
Autor pokazuje raczej, dlaczego ludzie angażują się w określone działania i jak projektować systemy, które odpowiadają na te motywacje. Centralnym narzędziem książki jest opracowany przez Ho model Octalysis, porządkujący 8 podstawowych sił napędzających zachowanie.
Ramy te mogą służyć zarówno do oceny istniejącego produktu, jak i do tworzenia usług, programów lojalnościowych, procesów edukacyjnych czy środowisk pracy.
Książka ma charakter praktycznego przewodnika, lecz nie redukuje użytkowników do prostych wskaźników konwersji. Podkreśla znaczenie projektowania skoncentrowanego na człowieku,
do którym funkcjonalność pozostaje ważna, ale trwałe zaangażowanie zależy od emocji, poczucia sensu, autonomii, postępu i relacji społecznych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Octalysis jako mapa 8 źródeł ludzkiej motywacji. Najważniejszym wkładem książki jest Octalysis Framework, model przedstawiany w formie ośmiokąta, który pozwala analizować motywację w sposób bardziej uporządkowany niż popularne listy mechanik gry.
Chu wskazuje 8 podstawowych napędów, między innymi poczucie celu i znaczenia, rozwój oraz osiąganie celów, twórczą sprawczość i informację zwrotną, własność, wpływ społeczny.
Niedobór, nieprzewidywalność oraz unikanie straty. Istotne jest to, że model nie traktuje tych sił jako niezależnych przycisków.
Ten sam element produktu może wzmacniać kilka motywacji, a dominacja jednej z nich może zmieniać odbiór całości. Rama Octalysis ma charakter diagnostyczny. Zamiast pytać wyłącznie,
czy aplikacja ma system punktów, projektant może zapytać, co skłania odbiorcę do powrotu, co daje mu satysfakcję i na jakim etapie doświadczenia motywacja słabnie.
To rozróżnienie ma konsekwencje praktyczne. Punkty mogą wspierać poczucie postępu, lecz nie zastąpią poczucia autonomii ani celu.
Ranking może pobudzić rywalizację, ale u części osób wywołać dystans, zwłaszcza gdy różnica między początkującymi a liderami jest trwała.
Model pomaga więc dobierać rozwiązania do konkretnego problemu zachowania, a nie kopiować modne funkcje. Zarazem jest to narzędzie interpretacyjne, nie automatyczna recepta.
Wymaga obserwacji użytkowników, testowania założeń i uwzględnienia kontekstu danej usługi.
Po drugie, projektowanie skoncentrowane na człowieku zamiast na samej funkcji, Ho przeciwstawia projektowanie skoncentrowane na człowieku podejściu czysto funkcjonalnemu.
W drobiu projektowaniu funkcjonalnym podstawowe pytanie brzmi, czy użytkownik może sprawnie wykonać zadanie.
Jest to warunek konieczny, lecz według autora niewystarczający, gdy produkt wymaga regularnego wysiłku, nauki, zmiany nawyku albo dobrowolnego powrotu.
System może być użyteczny i technicznie poprawny, a mimo to nie budzić zaangażowania.
Podejście Human Focused Design pyta dodatkowo, jak użytkownik czuje się podczas procesu i jakie motywy nadają temu procesowi wartość.
Nie oznacza to, że książka proponuje zastąpić użyteczność rozrywką. Jej argument jest bardziej precyzyjny. Ludzie nie działają wyłącznie dlatego, że interfejs umożliwia działanie.
Podejmują wysiłek, gdy rozumieją cel, widzą postęp, mają wpływ na wybór albo odczuwają więź z innymi.
W praktyce może to oznaczać czytelne przedstawienie kolejnych kroków, możliwość personalizacji ścieżki, sensowną informację zwrotną czy projektowanie momentów małych osiągnięć.
Każde z tych rozwiązań powinno jednak wynikać z realnej potrzeby odbiorcy, a nie służyć wyłącznie poprawie krótkoterminowych wskaźników.
Ta perspektywa jest szczególnie użyteczna w edukacji, usługach cyfrowych, programach lojalnościowych i procesach wewnętrznych w organizacji.
W tych obszarach jednorazowe wykonanie zadania rzadko jest celem. Liczy się utrzymanie uwagi i jakościowa, dobrowolna współpraca w dłuższym czasie.
Po trzecie, dlaczego punkty, odznaki i rankingi nie wystarczają? Tytułowa krytyka punktów, odznak i rankingów nie jest postulatem całkowitego odrzucenia tych mechanik.
Chu argumentuje, że stają się one słabe wtedy, gdy stosuje się je bez rozpoznania motywacji, którą mają wspierać.
punkt sam w sobie jest tylko symbolem.
Może oznaczać postęp, status, dostęp do nagrody albo wkład w większą misję.
Jeśli użytkownik nie rozumie jego znaczenia lub nie ceni konsekwencji jego zdobywania, liczba szybko przestaje wpływać na zachowanie.
Podobnie odznaka może być satysfakcjonującym znakiem opanowania trudnej umiejętności, ale może też pozostać nieistotną ikoną.
Ranking może tworzyć energię rywalizacji w grupie o zbliżonym poziomie, lecz bywa zniechęcający dla osób, które od początku widzą siebie na końcu tabeli.
Książka zwraca więc uwagę na kontekst, etap doświadczenia i różnorodność odbiorców.
Mechanika skuteczna dla aktywnego, doświadczonego użytkownika nie musi działać na osobę nową lub mniej pewną swoich kompetencji.
Wnioskiem nie jest rezygnacja z mierzenia postępu.
Chodzi o nadanie mu znaczenia oraz połączenie z szerszą strukturą doświadczenia.
Projektant powinien określić, jakie zachowanie chce wspierać, dlaczego odbiorca miałby uznać je za wartościowe i czy nagroda wzmacnia właściwy rodzaj działania.
Dopiero potem warto wybierać widoczne elementy, takie jak punkty czy rankingi.
Takie odwrócenie kolejności odróżnia projektowanie motywacji od dekorowania produktu elementami gry.
Po czwarte, motywacja wewnętrzna, zewnętrzna oraz etyczne napięcia gamifikacji.
Książka rozróżnia motywatory określane jako white hat i black hat.
Te pierwsze są zwykle kojarzone z poczuciem sensu, rozwojem, twórczością i relacjami społecznymi. Mogą wspierać satysfakcję oraz długofalowe poczucie wartości.
Motywatory black hat opierają się częściej na presji niedoboru, niepewności, lęku przed stratą lub potrzebie szybkiego domknięcia sprawy.
Są zdolne silnie pobudzać uwagę, ale ich nadużywanie może prowadzić do frustracji, zmęczenia lub poczucia manipulacji.
To rozróżnienie jest jednym z bardziej użytecznych elementów analitycznych książki, ponieważ odsuwa dyskusję od prostego pytania, czy dana technika działa.
Wiele technik może wywołać pożądane zachowanie w krótkim okresie.
Ważniejsze pytania brzmią, jaki jest koszt emocjonalny tego efektu, czy użytkownik zachowuje poczucie wyboru oraz czy relacja z produktem będzie trwała.
Ograniczona czasowo oferta może skłonić do decyzji, ale nie buduje automatycznie zaufania.
Element niespodzianki może uatrakcyjnić doświadczenie, lecz ciągła niepewność może osłabić poczucie bezpieczeństwa.
Cionie przedstawia motywatorów Black Hat jako bezwzględnie zakazanych.
Zwraca raczej uwagę na odpowiedzialność projektanta i na potrzebę równowagi.
Projekt powinien wykorzystywać silne bodźce świadomie, proporcjonalnie i bez ukrywania konsekwencji.
Dla organizacji oznacza to konieczność patrzenia poza chwilowy wzrost aktywności na zaufanie, retencję oraz dobrostan osób korzystających z systemu.
Na koniec,
od analizy zachowań do mierzalnych celów produktu i organizacji, actionable gamification wyróżnia się próbą połączenia psychologii zaangażowania z konkretnymi celami wdrożeniowymi.
Autor nie opisuje gamifikacji jako ozdobnika ani jako samodzielnej kategorii rozrywki. Traktuje ją jako proces projektowy, w którym należy określić pożądane zachowania,
rozpoznać bariery, zrozumieć profil odbiorców i dopiero później budować odpowiednią ścieżkę doświadczenia.
Taka kolejność ogranicza ryzyko, że organizacja wdroży atrakcyjną funkcję, która nie rozwiązuje żadnego rzeczywistego problemu.
Książka zachęca do patrzenia na doświadczenie jako na całość, a nie na pojedynczy ekran czy jedną kampanię.
Użytkownik może potrzebować odmiennego wsparcia na początku, gdy uczy się zasad, a odmiennego później, gdy zdobył już podstawową biegłość.
Na wczesnym etapie ważne może być poczucie bezpieczeństwa i jasność kolejnych kroków.
W kolejnej fazie rośnie znaczenie autonomii, wyzwań, uznania lub przynależności do społeczności.
Projektowanie powinno więc uwzględniać zmianę motywacji w czasie.
Wymiar biznesowy nie jest tu przeciwstawiony potrzebom użytkownika. Ho sugeruje, że trwałe wyniki są bardziej prawdopodobne wtedy, gdy system tworzy realną wartość dla obu stron.
Wskaźniki takie jak powroty, ukończenie procesu czy aktywność są potrzebne do oceny efektów, ale same nie wyjaśniają ich przyczyn.
Octalysis ma pomóc postawić trafniejszą diagnozę, nie tylko zauważyć spadek zaangażowania, lecz zrozumieć, której motywacji zabrakło w doświadczeniu.
Podsumowując, książka Yu Kai Chou będzie najbardziej użyteczna dla projektantów produktów cyfrowych, specjalistów UX, osób pracujących w marketingu, edukacji, HR
i programach lojalnościowych, a także dla menedżerów odpowiedzialnych za aktywację oraz utrzymanie użytkowników. Może zainteresować również czytelników zajmujących się psychologią zachowania, ponieważ pokazuje jej zastosowanie w projektowaniu codziennych interakcji.
Nie jest to jednak prosta lista gotowych mechanik do natychmiastowego skopiowania.
Największą korzyścią z lektury jest zdobycie języka i struktury do analizowania, dlaczego ludzie zaczynają działanie, kontynuują je albo z niego rezygnują. Na tle wielu publikacji o gamifikacji Actionable Gamification wyróżnia się odejściem od powierzchownego katalogu punktów, odznak i rankingów.
Zamiast rozpoczynać od narzędzi, rozpoczyna od motywacji. Octalysis porządkuje 8 jej źródeł, a jednocześnie skłania do rozważenia ich konsekwencji krótkoterminowej skuteczności, trwałości zaangażowania i etycznego wymiaru wpływania na zachowania.
To sprawia, że książka ma wartość zarówno dla osób projektujących nowe doświadczenia, jak i dla tych, które chcą krytycznie oceniać już istniejące systemy.
Trzeba zarazem liczyć się z tym, że model jest rozbudowany i wymaga praktyki. Nie zastępuje badań z użytkownikami, testów ani znajomości konkretnego kontekstu. Dobrze użyty stanowi jednak użyteczne uzupełnienie tych metod, pomagając połączyć cele organizacji z doświadczeniem, które użytkownik uznaje za sensowne i warte kontynuowania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Yukai Chou, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.